aby te nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dwa zdania takiego przypomnienia tego, o czym sobie mówiliśmy, na czym skończyliśmy ostatnio. Przypominam tylko, że Dawid już został namaszczony na króla, prawda? Bo w kontekście tych rzeczy, o których będziemy dzisiaj sobie mówili, to będzie nieoczywiste. To będzie taki moment w życiu Dawida, kiedy będzie się dopiero ubiegał o takie uznanie, a też w dużej mierze będzie uciekał przed pierwszym królem czy pierwszym władcą Izraela. I to będzie taki rzeczywiście trudny moment w jego życiu, ale dzisiaj też sobie zobaczymy, że te księgi, które w dużej mierze są księgami historycznymi, które bardzo tak dużo mówią o wojnie, o bitwach, o śmierci, zawierają sobie też dużo takich elementów duchowych i warto o nich powiedzieć. Tak jak sobie mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, Dawid przez Samuela został namaszczony na króla, jest pełnoprawnym królem. Podczas pojedynku z Goliatem wykazał się nie tylko odwagą, ale również pewną mądrością, bo to było zwycięstwo osiągnięte również poprzez pewną wiedzę, umiejętności, które zdobył jako pasterz. Ale przypominam, że również to był moment, kiedy została w sposób szczególny objawiona, czy ujawniona wobec ludu jego wiara, kiedy prosi Pana Boga, żeby go wspierał i ma takie poczucie, że Goliat jest reprezentantem obcych bogów, a tym samym no, musi zostać pokonany, ponieważ obcy bogowie nie istnieją i nie mogą być ponad jedynym Bogiem. Dalej mówiliśmy sobie o tym, że ten moment taki bezpośrednio po zwycięstwie, ten moment był jeszcze takim czasem, kiedy Dawid cieszył się pewną przychylnością pierwszego władcy, Saula, kiedy jeszcze grał na tej harfie, grał na instrumentach w jego domu, to miał uspokajać pierwszego władcę Izraela. Zwróćcie uwagę, że to jest też taka sytuacja, że pasterze potrafili grać na instrumentach. Oni po prostu mieli czas, dużo czasu poświęcali na grę na instrumentach, to im umilało życie. Najczęściej to były flety, bo to było łatwo przenieść, ale również inne instrumenty pasterze sobie znali się na tym. Oni też prowadzili dosyć taki, często się mówi, taki hulaszczy tryb życia, prawda? Rzeczywiście gdzieś tam ten czas jakoś trzeba było spędzać z tymi owcami, jeżeli człowiek był w zasadzie pół roku poza domem. Tutaj mamy dwie takie informacje, które są dla nas ważne. Saul jeszcze akceptuje Dawida, jeszcze nie czuje takiego zagrożenia z jego strony, takiej nawet powiedzielibyśmy pewnej konkurencji z jego strony. Natomiast Dawid gra na tym instrumencie, co miało uspokajać króla. Co nam to już pokazuje? Saul powoli będzie wchodził trochę w taki obłęd, trochę taką manię wręcz prześladowczą. Będzie miał nieustanne poczucie, że Dawid po prostu chce go zabić, że Dawid chce go gdzieś wyeliminować, więc to będzie pierwsze takie poczucie zagrożenia w tym wymiarze takim czysto fizycznym, że Dawid mu jakoś fizycznie zagraża, już pokazał, że jest dobrym wojownikiem, ma siłę. Te takie przeczucia, czy te takie oskarżenia wobec Dawida, o czym ufam, że dzisiaj sobie zobaczymy, okażą się absolutnie bezpodstawne. Dawid nigdy nie czyhał na życie Saula i miał wobec niego bardzo wiele szacunku, ale również tutaj będzie druga rzecz, o której warto powiedzieć. Dla ówczesnych ludzi, zwłaszcza dla króla, honor był czymś najważniejszym. to władca, to, czy król, czy ten, któregoś przewodzi danemu państwu, miał być tym człowiekiem, który cieszy się największym uznaniem, szacunkiem, taką atencją. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że powoli Dawid swoją siłą, swoją erudycją, swoim znajomością w kwestiach walki będzie przyćmiewał autorytet Saula. Ludzie będą jego bardziej wielbili za to, co robił, co oczywiście w takim wymiarze czysto honorowym, czysto emocjonalnym będzie doprowadzało Saula do złości i ogromnej niechęci. I teraz idźmy dalej. Dawid w Nob. Dawid po prostu musi uciekać z powodu tego, że Saul mu zagrażał, prawda? Saul mu zagrażał, więc on ucieka. Zwróćmy uwagę, że ten pierwsze miejsce, gdzie on ucieka, to jest Nob. To jest miejsce takie, gdzie jeszcze jest bardzo blisko Jerozolimy, to jest niedaleko. Co było w Nob? Tam przede wszystkim było jedno z sanktuariów, miejsc, gdzie oddawano cześć, prawda, Bogu. I dalej, tam widzimy, że Dawid chce wykazać swoją niewinność. On nie będzie zbierał jakiejś grupy zbrojnych żołnierzy, jakiejś grupy wojowników, którzy mieliby napaść na Saula, którzy mieliby go zabić. To on tego zupełnie nie chce, nie ma takich zamiarów. I tam, słuchajcie, była taka sytuacja, o której warto powiedzieć, ponieważ odwołuje się do niej Jezus. Otóż w sanktuarium, jak w każdym sanktuarium, były tak zwane chleby pokładne. Je zmieniano co szabat. Co szabat je zmieniano, one najczęściej trafiały jako pokarm dla kapłanów. Była to pewna taka, jakby to powiedzieć, ofiara, która pozwalała też kapłanom się utrzymać. Oni po prostu te chleby spożywali. Wobec sytuacji głodu, której doświadcza Dawid, prosi kapłana w Nob, żeby te chleby mu dał, żeby on mógł po prostu się nimi posilić. One właśnie były generalnie przeznaczone dla potomków Arona, czyli dla kapłanów, natomiast kapłan z tych chlebów mu daje. Co to pokazuje? Jakie to ma w ogóle znaczenie? Oczywiście to znaczenie takie zaspokojenia fizycznego głodu to jest oczywiste, naturalne, tak? Jak człowiek zje, no to nie czuje głodu. Natomiast autor biblijny jednoznacznie chce pokazać, że Dawid może spożywać z chlebów pokładnych, ponieważ nie jest człowiekiem grzesznym. Jeszcze nie dopuścił się żadnego zła. Zjedzenie tych chlebów pokładnych ma pokazać, że on ma czyste intencje wobec władcy, że on nie chce zabić władcy. Zwróćcie uwagę, że kiedy Jezusowi będą zarzucali różne niegodziwe rzeczy, on do tego będzie się również odwoływał. Tak jak Dawidowi zarzucano, czy władca zarzucał, że zabije go, prawda, że czyha na jego życie, Dawid poprzez zjedzenie chlebów pokładnych udowodnił, że nawet nie ma w nim intencji do tego, by zabić władcę. Prawda? Tak samo ja chcę wam dzisiaj pokazać, mówił Jezus, że również we mnie nie ma jakiejś intencji złej wobec jakiegokolwiek człowieka. Prawda? Mam czyste intencje wobec ludzi. Więc ta historia z życia Dawida to będzie jeden z motywów, do których po wielu, praktycznie po 1000 lat będzie odwoływał się Pan Jezus, żeby pokazać, że jego intencje są dokładnie tak samo czyste, nie ma sobie nic do zarzucenia, jak było to w przypadku Dawida. I tak jak w przypadku Dawida ludzie zarzucali mu niegodziwe czyny, dokładnie tak samo było w przypadku Pana Jezusa. Prawda? Dalej, Dawid udaje się do Akisza, to był władca, znowu nie król, tylko władca, Gad, czyli prawdopodobnie no, było to jakieś niewielkie miasto, państwo, jakich w Izraelu było, bardzo dużo. Ten Achisz zarządzał tym niewielkim terytorium, jakoś tam musiał funkcjonować. I jaką sytuację tutaj mamy? Dawid jest nazwany królem ziemi, Melech Haaretz. Co to nam pokazuje, że nawet ludzie w Gad, w innym mieście państwie, tak byśmy to dzisiaj nazwali, widzą już w Dawidzie króla. Achisz był tylko władcą, to jest zawsze pewien poziom niżej, nie miał korony królewskiej, natomiast Dawid był już królem. Zwróćcie uwagę, że mamy tu ciekawą rzecz, że on nie jest nazwany królem Izraela, królem Jerozolimy, czy jakimś innym tytułem, który by określał jakiś konkretny teren, nad którym ma władzę, tylko taki ogólny król ziemi. Tak? Czyli jest królem, ale tutaj nie ma tak wprost napisane jakimi terenami w ogóle zarządzał. Dopiero to wyjdzie z czasem, kiedy obejmie pełnię władzy. Tutaj mamy również taką sytuację, o której myślę, że dzisiaj jakoś warto mówić i w ogóle ten czas, kiedy Dawid w pełni zostanie królem takim uznanym w Izraelu, to będzie moment, gdzie on był człowiekiem takiego konformizmu. On bardzo mocno dostosowywał się do środowiska. W pewnym sensie też to środowisko wykorzystywał, o czym za chwilę sobie powiemy. Ale zwróćcie uwagę na fakt, że ten moment poprzedzający objęcie takiej pełnej władzy w królestwie, tak, po śmierci Saula, pierwszego władcy, to będzie taki moment, kiedy Dawid będzie szukał swojej tożsamości. On będzie powoli odkrywał, jak tym władcą być. W wielu momentach on będzie dostosowywał się do pewnego środowiska, które było środowiskiem ludzi zepsutych, ludzi takich wykluczonych, o tym za chwilę będzie. I tutaj autor pokazuje nam, że dopiero jak on zacznie sam decydować o swoim życiu, jak on będzie miał poczucie takiej niezależności od innych, dopiero w tym momencie będzie mógł objąć władzę. W rozumieniu biblijnym taki konformizm, zresztą w całym ujęciu teologicznym, bo tutaj Biblia jest pewnym aspektem całej teologii, konformizm jest postrzegany jako postawa negatywna, ponieważ oznacza dostosowywanie się do środowiska, które czasami jest dobre, a czasami jest złe. W naszym rozumieniu my nie dostosowujemy się do środowiska, tylko zawsze wybieramy w sumieniu to, co jest dobre. Żeby nie było tak, że koledzy czy znajomi robią źle, no to ja też mogę robić źle, no bo przecież wszyscy tak robią. Jan Paweł II w ogóle konformizm uznawał za jedną z takich postaw nieautentycznych. W jego dziełach filozoficznych to jest postawa bardzo taka negatywna, a po drugiej stronie to taka jako ciekawostka, co oczywiście jest wynikiem też pewnej naszej historii, o czym tutaj wiecie lepiej ode mnie, jako postawę autentyczną Jan Paweł II nazywał solidarność z drugim człowiekiem. Czyli jeżeli widzę jakieś cierpienie drugiego człowieka, to mogę mu pomóc, ale jeżeli on postępuje źle, to nie mogę go naśladować. Tak? To jest postawa nieautentyczna. Tutaj mamy współczesne zdjęcie kart. To tak, żebyście mieli takie rozeznanie, to jest już współcześnie całkiem spora miejscowość. Oczywiście w tamtych czasach to była jakaś otoczona murem niewielkie miasto państwo, gdzieś jeszcze poza miejscem, gdzie władza Saula by sięgała. Swoją drogą, zobaczcie, o tym sobie już mówiliśmy w kontekście Księgi Sędziów, warto tutaj o tym wspomnieć, że Izrael zdobył tą ziemię, ale nie był w stanie opanować każdego miasta, państwa. To dopiero będzie się bardzo powoli dokonywało, to był długotrwały proces. To, że oni powiedzieli, że to jest ziemia, to jeszcze o niczym nie świadczyło. Ci ludzie w tych miastach, państwach się po prostu bronili przed ich wpływami. Dalej, słuchajcie, Dawid ukrywa się w Adullam. To nie jest Adullam absolutnie, to jest Rzym, więc to tylko obrazek jest, że tak powiem, poglądowy. Do końca nie wiemy, gdzie to Adullam było. To wynika z faktu, że Dawid po prostu szuka jakiejś dobrej kryjówki. Niekoniecznie to było jakieś miasto duże, raczej to było jakieś miejsce w pewnym odosobnieniu. Co nam to pokazuje? Król i straż królewska, czy żołnierze królewscy ścigali Dawida. Więc on coraz bardziej musiał się ukrywać, on coraz bardziej będzie oddalał się od Jerozolimy, będzie szukał coraz bardziej takich miejsc w odosobnieniu. Więc niektórzy mówią, że ta Adullam to była po prostu jakaś jaskinia, nazwa jaskini, ponieważ takich rzeczywiście jaskin na terenie Ziemi Świętej, gdzie ta pustynia jest taka kamienista, jest po prostu bardzo dużo, więc tam łatwo było takie miejsce znaleźć. Inni twierdzili, że to była jakaś niewielka twierdza, znowu powiedzmy miasto, państwo, twierdza, gdzie ludzie się chowali, czy mogli bronić. Część naukowców uważała, że to była jakaś przestrzeń przy granicy z Filistynami. I znowu, to jest taka sytuacja, że te tereny przygraniczne, oczywiście dzisiaj mamy trochę inną sytuację, kamery, płoty i tak dalej, wtedy oczywiście granice były absolutnie miejscem, które można było bez większego problemu przekraczać. W czasach starożytnych no, nikt nie był w stanie zabezpieczyć granic przed przepływem ludności. Jedynie co, no to ta droga Filistynów, ona była trochę obwarowana. Natomiast no, to po prostu szlak handlowy był wyznaczony i pewne twierdze, miejsca, gdzie kupcy mogli się zatrzymać, to był zorganizowany szlak handlowy. To trochę tak jak przelotówki, prawda, przez dany kraj, gdzie są stacje benzynowe, gdzie można się zatrzymać. Natomiast no, te tereny przygraniczne nie były w żaden sposób pilnowane, więc niektórzy mówią, że on gdzieś przy takim terenie przygranicznym po prostu sobie żył, że gdyby wiedział, że zbliżają się do niego przedstawiciele władcy, no to żeby dalej uciekać na tereny filistyńskie, gdzie już ich władza nie sięgała. I są również tacy bibliści, którzy mówią, że jest to jakieś miasto poza władzą Saula, prawda? Czyli niezależne od władzy Saula. To tutaj jest wiele pytań, czy to było miejsce rzeczywiście tak mocno zamieszkałe, czy raczej miejsce odosobnienia, ale pewności nie ma. W każdym bądź razie Dawid ucieka, pokazuje swoją słabość. Ale zwróćcie uwagę na jedną istotną rzecz. On nie ucieka dlatego, że się boi konfrontacji z królem. On ucieka i ukrywa się, ponieważ on nie chce tej konfrontacji. On nie chce zabicia Saula. On nie chce mieć po prostu na sumieniu zabicie pomazańca Bożego, bo w tamtych czasach król był uznawany, czy władca, bo Saul nie był królem, o tym sobie mówiliśmy, władca był no, w pewnym sensie pomazańcem, wybrańcem Boga. I Dawid o tym wiedział, nie chce się na to zdecydować. Czyli nie jest to strach taki przed konfrontacją, tylko raczej strach przed Panem Bogiem i przed ewentualnymi konsekwencjami zabicia Saula. W takich miejscach Pismo Święte mówi o tym, że on gromadził wokół siebie ludzi, którzy mieli problemy, ludzi bezradnych, bo nie byli w stanie spłacić pożyczek, które pozaciągali, jak również ci, którym było ciężko na duszę, to raczej jest taki idiom, który by oznaczał jakiś tam drobny takich przestępców, którzy po prostu byli ścigani za jakieś przestępstwa, nieprawości, których się dopuścili. A więc Dawid gromadzi wokół siebie pewien margines moralny i margines społeczny. To nam raczej pokazywało, że to było jakieś takie miejsce, nie miejsce odosobnienia, nie jakieś miasto, tylko jakieś miejsce gdzieś poza środkami miejskimi, gdzie po prostu ludzie się ukrywali, tacy drobni rzeźmieszkowie, jacyś drobni bandyci, złodzieje, ci, którzy po prostu nie spłacali też zaciągniętych pożyczek. Ja tylko przypominam, że w czasach starożytnych, jeżeli ktoś nie spłacał pożyczki, to najczęściej stawał się pracownikiem czy niewolnikiem tej osoby, od której pożyczył, i w pracy pracując tą pożyczkę spłacał. Oni prawdopodobnie nie chcieli stawać się takimi niewolnikami, jakimiś pracownikami, żeby odrobić te pożyczone pieniądze, więc łatwiej było uciec, gdzieś tam się ukrywać. Jeżeli no, to były duże sumy, to nawet nie byli w stanie tego zrobić. Tutaj takie zdjęcie, ono może jest nie do końca wyraźne, ale to wynika też z faktu, gdzie zostało zrobione. Właśnie taki przykładowy jakiś jeden z domów, oczywiście może nie w czasach Dawida, tylko trochę późniejszych w Izraelu. To jest mniej więcej gdzieś tam z czasów Pana Jezusa odtworzony. To zobaczcie też ten półmrok, nie? Ten półmrok, no prąd to jest nowy wynalazek. My żyjemy w czasach dobrobytu, o jakim oni w ogóle nie mogli marzyć. A więc te domy były takie przygnębiające, ciemne, najczęściej jakaś niewielka lampka oliwna. Jeżeli Dawid mieszkałby w grotach, to jeszcze gorsze warunki. Dlaczego o tym mówię? Zobaczcie, że Dawid powoli będzie dochodził do tej władzy, którą ostatecznie osiągnął. Ten pałac wybuduje z czasem. Ja tak sobie myślę, że ten pałac to miał się w ogóle nijak do domów, w których my dzisiaj mieszkamy, tak? Bo warunki króla w tamtych czasach to były dużo gorsze niż dzisiaj, no, przeciętnego tutaj człowieka czy Polaka. Po prostu te warunki były dużo, dużo słabsze i Dawid z czasem dopiero do tych warunków doszedł. On na razie żyje w takiej absolutnej wierze, natomiast on już tutaj z całą pewnością uczył się pewnego zarządzania ludźmi. Ludźmi, jak widzicie, niełatwymi. Ludźmi, którzy mieli różnego rodzaju problemy, czy finansowe, czy prawne. Natomiast już tutaj on staje się ich przywódcą i za chwilę sobie zobaczymy, jakie to będzie miało znaczenie. Powiedziałem na początku naszego spotkania, że te historie, które sobie tutaj czytamy, to nie jest tylko zbiór wydarzeń z życia Dawida, ale również one w dużej mierze mają charakter duchowy. I jedno z takich zdań, które się tam pojawia, i znów radził się Dawid Pana. To jest modlitwa, która nie ma takiej struktury usystematyzowane, jaką my czasami znamy, Ojcze Nasz, Zdrowaś Maria, Różaniec, Koronka i tak dalej, czy litania jakaś, tylko to jest po prostu rozmowa z Bogiem. On rozmawiał z Bogiem na tematy, które były dla niego ważne, trudne, z którymi może sobie nie radził. Jasaf to jest robić coś ciągle, robić coś nieustannie. Ale również to słowo ma takie ciekawe znaczenie, czy taki ciekawy aspekt, robić też coś w nadmiarze, na więcej niż by trzeba było. Na przykład w Biblii, to jest tylko taka ciekawostka, która nam trochę obrazuje znaczenie tego czasownika. To jest imię Józefa, tego egipskiego. Jakub mówił, aż byłem stary, nie spodziewałem się tego, że będę miał syna, ale urodził mi się jeszcze syn pomimo mojej starości. Takiej jakby, no nie oczekiwałem tego, ale prawda, się ten syn urodził, dlatego to imię. I mówi się też o tym, że to imię Józefa w pewnym sensie wyznacza jego misję, ponieważ Józef absolutnie nie spodziewał się tego, że zostanie opiekunem Pana Jezusa, być może liczył na jakieś własne dzieci z Maryją, ale dostał coś w nadmiarze, dostał coś, czego się nie spodziewał, nie oczekiwał. Więc od tego Jasaf bierze się imię Józef. Od jeszcze więcej, czyli tak pewien wymiar pewnego kontynuowania. No Dawid to wiadomo, imię własne. Szal to jest prosić albo pytać. W wielu językach nowożytnych to słowo jest właśnie dwuznaczne. Prosić, pytać. U nas to są dwa różne słowa. Ale Dawid zarówno prosi Pana Boga w tych intencjach, które są dla niego ważne, w tych sprawach, które są dla niego ważne, ale również pyta, szuka pewnych odpowiedzi na rozmowie, na modlitwie z Panem Bogiem. Pomimo tych wszystkich trudności, które przeżywał, w pewnym sensie był bezdomnym i w pewnym sensie był, jak to się nazywa, uchodźcą politycznym, coś takiego, człowiekiem prześladowanym politycznie, no bo władca się na niego po prostu uwziął. Natomiast no on szuka pewnego pocieszenia Panu Bogu, no i oczywiście tu mamy tetragram, prawda? Wy Panu, czyli Jahwe, to jest tetragram, to imię Pana Boga. Dalej, Dawid już tutaj uczy się pewnej taktyki na polu walki. To jest bardzo konkretna w czasach starożytnych, zresztą do dziś tak jest, chociaż dzisiaj na polu walki jest wykorzystywana różnego rodzaju technika i tak dalej. W czasach starożytnych to było w dużej mierze po prostu starcie dwóch grup ludzi. Natomiast już tutaj uczy się pewnej taktyki, pewnego sprytu. Częste zmienianie miejsca pobytu, żeby po prostu ktoś gdzieś go nie zauważył, nie wydał, nie dowiedział się. Do dziś widzimy, jak obserwacja pola walki daje ogromną przewagę jednej czy drugiej stronie i do dziś z wykorzystaniem najnowszego sprzętu każdy chce widzieć, gdzie jest przeciwnik. W czasach starożytnych byli różnego rodzaju szpiedzy, ludzie, którzy mogli donieść władcy, gdzie ten Dawid się ukrywa. Dalej, przebywanie na terenach przygranicznych, takich jak choćby pustynia Zif, zawsze na pustyni po prostu no, było mało ludzi ze względu na te nieprzychylne warunki i pogodowe, i bytowe, bo tam nie było miejsca, gdzie można byłoby. Nie było miejsca, gdzie można byłoby w taki, no, wypasać jakieś zwierzęta, utrzymywać się, uprawiać rolę. Ale zwróćcie uwagę, jeżeli ta pustynia też jest płaska i ktoś się zbliżał, jakieś zagrożenie się zbliżało, no to wtedy można szybko gdzieś tam uciekać, czy szukać jakiegoś ratunku w walce. Wtedy, prawda, przeciwnik jest z daleka widoczny. I właśnie chronienie się w miejscach, gdzie można było się łatwo bronić. Często na takich pustyniach były jakieś takie miejsca obwarowane, z których nawet można było gdzieś dalej, to była wieża taka obserwacyjna, no to można było gdzieś dalej po prostu patrzeć i szukać jakiegoś ratunku w walce. Dalej, zwróćmy uwagę, że Dawid tych ludzi, takich może społecznie czy moralnie niekoniecznie dobrych, ale on ich wyszkolił, on ich przygotował do walki, on potrafił jakoś nimi zarządzać. I teraz w sytuacji, kiedy Filistyni przychodzą, by niszczyć zbiory, zwróćcie uwagę, to w domyśle czas żniw, Każdy rolnik wie, że czas żniw to jest czas wytężonej pracy i no, szczególnie tutaj w Izraelu, kiedy te zbiory były mizerne, najczęściej jeszcze w tamtych czasach, to możemy sobie wyobrazić, że każde ziarno było, jakby było na wagę złota, wtedy Filistyni napadają, żeby te świeże zbiory od razu kraść, żeby niszczyć, rabować. I w takiej sytuacji Dawid, ja tutaj napisałem specjalnie, zbiera swoją ekipę, bardziej to przypomina pewną grupę przestępczą, czy jakąś taką grupę rzeźmieszków, zbiera, by bronić tych niewinnych ludzi, którzy rzeczywiście nie mogą sobie poradzić z Filistynami, o których już sobie wielokrotnie mówiliśmy. Dawid osiąga wielkie zwycięstwo, co również przyczyniło się do tego, że się wzbogacił na tym, że zyskał jakieś dobra. Zawsze było tak, że jak jest wojna, no to trwają grabieże, trwają zabieranie tam przeciwnikowi jego dóbr, i Dawid dokładnie tak samo wykorzystał tą sytuację, ale w ten sposób również naraża się na pewne niebezpieczeństwo, ponieważ no, Saul mógł go łatwo namierzyć, gdzie jest. Dalej, Saul jeszcze bardziej z pewnością się zaczął go bać, bo Dawid już nie jest sam. On ma wokół siebie grupę pewnych przestępców, tworzą już pewną taką grupę zbrojną, która może się bronić. I pomimo tego, że Dawid robi dobre dzieło, broni Izraelitów, broni przed złodziejami, no to jest to dla niego oczywiście zagrożenie. Dawid musi uciekać. I teraz, słuchajcie, ucieka w jedno z najpiękniejszych miejsc na terenie Ziemi Świętej, to się nazywa Engedi. To jest Tel Aviv, bo to jest akurat współczesna mapa. Tu mamy Jerozolimę, oczywiście Jezioro Galilejskie, Jordan, i Engedi to jest oaza pewna, czy źródło, bo Engedi to jest źródło koziołka. To jest źródło, które wypływa na pustyni. Tu mamy szczerą pustynię i ono po prostu spływa do Morza Martwego. To jest mapa akurat współczesna i polecam, można sobie zobaczyć, ponieważ rzeczywiście nawet na zdjęciach satelitarnych, jeżeli się przybliży, to na takiej całkowitej pustyni jest taka zielona nitka roślinności, która pokazuje, że oczywiście tam, gdzie jest woda słodka, tam od razu pojawia się życie. Nawet na pustyni. Dlaczego źródło koziołka? Kilka zdjęć, prawda? To pokazuje, że rzeczywiście, że to jest miejsce, gdzie oprócz tej pięknej roślinności oczywiście są zwierzęta. To też jako ciekawostkę. Księga Wieśni nad Wieśniami powie, że od Engedi jest piękniejsza tylko kobieta, w której zakochał się mężczyzna. Więc tylko piękna kobieta może być piękniejsza od Engedi, bo rzeczywiście na tej pustyni, takiej kamienistej, to jest miejsce, gdzie żyją piękne zwierzęta, gdzie to życie jakoś funkcjonuje. To jest górale, te wszystkie zwierzęta tam sobie żyją. Tutaj jest jedno z takich mini wodospadów, które tam w Engedi dają wodę. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz. Engedi, choćby jakbyśmy sobie, tutaj jest akurat taka mała, ale tutaj takie rozpadliny, tam jest bardzo dużo różnego rodzaju jaskiń, takich zapadni, więc Engedi było naturalnym miejscem, gdzie można było się chronić. To tam w tych pieczarach można było spokojnie sobie żyć, było to miejsce trudno dostępne. Druga rzecz, piękne zwierzęta, ale dla człowieka, który tam się chroni, pokarm po prostu. I druga rzecz strategiczna, oczywiście woda. Na pustyni bez tego nie da się żyć. Więc Dawid wybiera to miejsce, żeby tam się schronić, ale również, słuchajcie, tak się zdarzyło, że tam przybywa Saul. I teraz mamy tam taką sytuację, że Saul jest oczywiście wściekły na Dawida, bo ten nie dość, że wygrywa, nie dość, że ludzie go uwielbiają, no to jeszcze zaczął gromadzić wokół siebie tych ludzi, organizować pewną armię, więc to jest bezpośrednie zagrożenie. Natomiast Dawid również odczuwa strach. On boi się tej konfrontacji, tej sytuacji, w której oni się spotkali, boi się zabić człowieka pomazańca Bożego. I teraz Dawid tam miał możliwość zabicia Saula, ale oczywiście tego nie zrobił. Tylko udowodnił Saulowi, że miał taką możliwość, ale z niej nie skorzystał. Chce go przekonać, że zupełnie nie ma takich planów, żeby władcę zabijać. Prosi, tam też następuje taki moment przebaczenia, natomiast Saul nie chce tego przyjąć. Nawet niektórzy sugerują tam pewną taką obsesję, czy jakąś tam chorobę psychiczną, że rzeczywiście Saul nie chce przyjąć takich ostatecznych przeprosin. Mamy tam taką sytuację, że Saul okazuje się zupełnie człowiekiem bezradnym wobec dobra, którego spotkało. Robert Bergen nazywa ten moment najbardziej płomiennym i wymownym pojednaniem w całej starożytnej literaturze. Dawid wychodzi do niego sercem na dłoni, z całą uprzejmością, pokazuje mu, że absolutnie nie chce mu zrobić krzywdy, natomiast Saul staje bezradny wobec dobroci, którą spotyka. Tutaj akurat zdjęcie jak mam dalej, bo nie wiem, czy piękne miejsce. I druga rzecz, słuchajcie, o której warto byłoby powiedzieć. W takiej sytuacji Dawid stara się go jakoś przekonać i mówi mu taką rzecz. Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim ty gonisz? Za zdechłym psem? Za jedną pchłą? Oczywiście jest to pewien język obrazowy. Natomiast zwróćcie uwagę na taką rzecz. Co chce Dawid pokazać Saulowi? Ty jako władca powinieneś zająć się rzeczami absolutnie strategicznymi, najważniejszymi dla dobra państwa, żeby pokonać Filistynów, pokonać wszelkich wrogów, uporządkować to państwo administracyjnie, bo przecież to państwo dopiero co się rodziło, a ty tutaj ganiasz za jednym człowiekiem, który w ogóle nie chce twojej krzywdy, tak? nie chce ci nic złego zrobić. I myślę, że to jest druga taka bardzo istotna rzecz w tym wymiarze duchowym, o którym jakoś powinniśmy pamiętać. To jest patrzenie z pewnej perspektywy na priorytety, które mamy. Tutaj Dawid chce nam pokazać, jakie mamy priorytety. Bo rzeczy, które czasami wydają się nam wielkie, z pewnej perspektywy wydają się nieznaczące. I teraz, jeżeli całe swoje życie, tak jak stało ostatnie tam lata swojego życia, poświęcimy na zabieganie o rzeczy nieistotne, to może nam zabraknąć czasu, sił, energii na zadbanie o to, co jest istotne, co rzeczywiście wymaga pewnego wysiłku, pewnego zaangażowania. Nie? Tutaj akurat wrzuciłem zdjęcie, to jest Mont Blanc. Taka ciekawa rzecz, o której warto było powiedzieć. Francuzi, Włosi mają taką zasadę, że mężczyzna powinien zdobyć szarowkę. To jest kwiat, który właśnie jakby rośnie wysoko w górach. Nie? Co to oznacza? Jakby tego kwiatu nie można było znaleźć nigdzie tak po prostu w ogródku, bo on tam nie rośnie. Trzeba było iść wysoko w góry, jakby podjąć pewne ryzyko, podjąć pewien wysiłek, żeby go zdobyć. Nie? I myślę, że to jest też taki obraz, który pokazuje, że właśnie warto czasami zabiegać o rzeczy wielkie, o rzeczy, które wymagają od nas pewnego wysiłku, ale gdzieś tam pomijać te rzeczy mało istotne. Oczywiście dzisiaj sytuacja jest trochę inna, bo tam jest kolejka, więc można sobie wjechać. Kto ma mocne serce, bo tam ciśnienie jest problem, to można sobie wjechać. Ale już na przykład zdobycie Mont Blanc, no to już rzeczywiście jest to poważne wyzwanie. Szczególnie w zimie. I słuchajcie, idźmy dalej. Wreszcie padają słowa, które może wypowiedzieć jedynie człowiek bardzo wierzący i głęboko przekonany o swojej niewinności. Niech będzie Pan sędzią. Czyli Dawid wzywa samego Boga na sędziego. Tak mówi, no ja już jestem bezradny, nic nie jestem Ci w stanie wytłumaczyć. Niech Bóg rozsądzi, niech zobaczy, niech obroni i niech wyda na mnie wyrok, jeżeli coś złego Ci zrobiłem, jeżeli mam wobec Ciebie jakiekolwiek takie niewłaściwe intencje. Mamy ogromne nagromadzenie czasowników. Dawid pewnie gdzieś tam emocje wypowiada te słowa, no bo rzeczywiście czuje się zupełnie bezradny wobec tych oskarżeń, które ma. O śmierci Samuela już sobie wspomnieliśmy, po prostu Samuel jako prorok, jako sędzia, jako ten, który namaścił pierwszy władz, umiera i później następuje śmierć Saula i śmierć Jonatana. Śmierć bardzo haniebna, ponieważ tak naprawdę w dużej mierze Saul przyczynił się do swojej śmierci, okazał się tutaj władcą takim słabym, zamiast walczyć do końca, to gdzieś tam się poddaje, woli odejść w takiej haniebnej trochę śmierci, brakuje mu takiego zaangażowania, żeby z tymi Filistynami walczyć. I teraz pewien etap takiego podsumowania. Od tego momentu, kiedy Saul umiera, Jona tam oczywiście był jego synem, więc nie ma spadkobierców. Wiemy o tym, że przez Boga sam Dawid został już naznaczony i w ogóle namaszczony na władcę, więc po tym okresie takiego, byśmy powiedzieli, no bezładu w całym państwie, takiego uciekania przed Saulem, dochodzimy do momentu, kiedy Dawid już w pełni przejmie władzę nad Izraelem i on będzie się starał nie popełnić tych błędów, które dopuścił się jego poprzednik. Zacznie organizować administrację, władzę, różnego rodzaju wyprawy, które pozwolą powoli wypierać wrogów Izraela, powoli zdobywać kolejne miasta i tak naprawdę panowanie Dawida będzie podporządkowane nieustannej walce, ale o tym sobie powiemy za tydzień. Dziękuję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Ja mogę jeszcze dwa słowa powiedzieć, bo teraz pół godziny przechodzimy w ogóle w sprawie zacząć na